Lekcja pierwsza. 4 kwietnia. Zderzenie z rzeczywistością. Sobota, po południu, 28 marca. Tekst pamięciowy. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Ewangelia Jana 15:9. Jak opisałbyś swoją więź z Bogiem dzisiaj? Czy jest żywa i mocna? Czy poświęcasz czas na jej zacieśnianie, na studiowanie natchnionego Słowa Bożego oraz rozmawianie z Bogiem jak z przyjacielem? Jeśli tak, to ile jest tego czasu? Czy czujesz potrzebę dzielenia się z innymi swoją więzią z Bogiem jako najwspanialszą relacją, jakiej doświadczyłeś w swoim życiu? A może z biegiem czasu twoja więź z Bogiem słabnie? Owszem, podtrzymujesz ją, a nawet wzmacniasz od czasu do czasu. Ale szczerze musisz przyznać, że nie jest tak silna, jak kiedyś. Być może więź ta stała się nijaka, czy, jak nazywa to Biblia, letnia. Zobacz objawienie Jana 3:16. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Czy myślałeś kiedyś o tym, że aniołowie dziwią się, jak możemy nie wielbić naszego Zbawiciela i Odkupiciela oraz nie łaknąć całym sercem i umysłem coraz głębszej więzi z Bogiem każdego dnia? Przecież więź z Bogiem zmienia wszystko, zarówno w doczesności, jak i we wieczności. W tym tygodniu przyjrzymy się aktualnemu stanowi naszej więzi z Bogiem i dowiemy się, co radzi nam Biblia w tej kwestii. Nie zmienimy niczego na lepsze, jeśli wcześniej nie ocenimy szczerze rzeczywistości i problemu oraz nie poznamy rozwiązania, jakie oferuje Jezus. Niedziela, 29 marca. Nasz stan. Czy zastanawiałeś się, co Jezus mógłby powiedzieć, gdyby miał opisać twoją więź z Nim dzisiaj? Być może powiedziałby, że więź ta jest silna, a może raczej, że była silniejsza w przyszłości. A czy myślałeś o tym, jak Jezus mógłby opisać swój lud w czasach ostatecznych? W objawieniu Jana 3:14-22 zawarty jest taki opis. Jezus zaczyna od przedstawienia siebie jako świadka wiernego i prawdziwego, początku stworzenia Bożego. Wierny i prawdziwy świadek nie kłamie, ale przedstawia wyraźne i uczciwe świadectwo. Przeczytaj objawienie Jana 3:14-17, gdzie Jezus opisuje duchowy stan swojego ludu w naszych czasach. Na ile trafnie wersety te opisują ciebie osobiście? Objawienie Jana 3:14-17. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Jezus mówi nam, chrześcijanom żyjącym w czasach ostatecznych, że zna nas dobrze. Według Niego nie jesteśmy ani zimni, ani gorący, a mimo to my sami twierdzimy, że mamy już wszystko, czego nam potrzeba, i nie potrzebujemy nic więcej. Mijają dni i tygodnie, a my spędzamy nieco czasu z Bogiem raz na kilka dni, wmawiając sobie, że to nam wystarczy. Ale nie wystarczy. Potrzebujemy łączności i więzi z Bogiem bardziej, niż jesteśmy w stanie to zrozumieć. Bóg wolałby, abyśmy miłowali Jezusa całym sercem i żyli dla Niego ze wszystkich sił. Od naszej letniości lepsze byłoby nawet to, gdybyśmy w ogóle Go nie znali. Jezus mówi wręcz, że wypluje nas ze swoich ust, gdyż jako letni jesteśmy nie do przyjęcia. Jednak zanim zapadnie ta ostateczna decyzja, Zbawiciel wzywa nas, byśmy to my podjęli odważne decyzje. Co radzi nam Jezus w objawieniu Jana 3:18-19? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. W starożytnych czasach nabywanie czegoś oznaczało zazwyczaj handel wymienny, czyli wymianę dóbr. Oto łaskawa oferta wymiany przedstawiona nam przez Jezusa. Za naszą apatię On oferuje nam swoje złoto, swoje białe szaty i swoją maść na oczy. Pragnie uczynić nas bogatymi w Jego oczach, okryć nas Jego szatą doskonałej sprawiedliwości oraz otworzyć nasze oczy, byśmy ujrzeli prawdę o tym, jak trwanie w więzi z Nim zmienia absolutnie wszystko w naszym życiu. On oferuje nam wszystko, czego potrzebujemy, wiedząc, że tego, czego potrzebujemy najbardziej, nie jesteśmy w stanie zdobyć sami. Tylko On może nam to dać i uczyni to, ale nie bez naszej woli. Jeśli wydaje ci się bolesne patrzenie na siebie i swój duchowy stan, to jaka nadzieja została ci ukazana w wersetach, które studiowaliśmy w dzisiejszej części lekcji. Poniedziałek, 30 marca. Nagana, nawrócenie i nagroda. Jezus mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Objawienie Jana 3:19. Nikt z nas, chcąc być uczciwym, w żadnym momencie nie może stwierdzić, że Jezus nie troszczy się o nas i o naszą przyszłość. O ileż łatwiejsze byłoby dla Niego, gdyby zaniechał walki o ludzkość i nie musiał przejść pełnej cierpienia drogi, jaką wybrał na tym świecie. Jednak ponieważ miłuje nas tak bardzo, karci nas i upomina z powodu naszego obecnego stanu duchowego. On pragnie silniejszej i głębszej więzi z nami. Nie jest zadowolony z naszej niekonsekwentnej postawy i tego, że przychodzimy do Niego tylko wtedy, gdy czegoś potrzebujemy. Jezus upomina nas dla naszego dobra. Wzywa nas do skruchy i nawrócenia. Jednak nie jesteśmy w stanie nawrócić się ani okazać skruchy, póki nie uświadomimy sobie, że nie jesteśmy w porządku. On mówi nam precyzyjnie, na czym polega nasz problem. Otóż uważamy się za bogatych, ale tak naprawdę to jesteśmy jak pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Objawienie Jana 3:17. Co Jezus obiecuje nam w tym wersecie? Co musimy zrobić, aby przyjąć to, co On nam obiecuje? Przeczytaj objawienie Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To piękny i niezwykły obraz słowny. Bóg Wszechświata pragnie zasiąść do wieczerzy z tobą i ze mną. On pragnie wzajemnego zaangażowania i rozmowy przy dobrym posiłku. Jest to opis bliskiej i trwałej więzi, do jakiej Jezus nas zaprasza. Jezus stoi cierpliwie, kołacze do drzwi twojego serca i czeka, aż sam je otworzysz. Być może widziałeś taką ilustrację w książkach dla dzieci, wysoki i łagodny Zbawiciel stojący u drzwi i kołaczący do nich delikatnie. On nie zmusza cię, byś odezwał się do Niego. Nie narzuca ci się, gdy pędzisz przed siebie przez dni pełne zajęć pochłaniających twój czas. Życie jest krótkie, więc gdy usłyszysz Jego głos, otwórz drzwi. On pragnie być obecny w twoim życiu, więc gdy otworzysz drzwi, On będzie przy nich. Ta metafora ilustruje rodzaj więzi, jaką Jezus pragnie mieć z każdym z nas. Pewnego dnia, gdy spotkasz się z Jezusem twarzą w twarz i gdy złożysz swoją koronę u Jego stóp w uwielbieniu i chwale wraz z rzeszami innych ludzi oddających cześć Stwórcy, będziesz usiłował przypomnieć sobie swoje ziemskie próby, ale wówczas wydadzą ci się zupełnie nieistotne. Czy wówczas będziesz żałował czasu spędzonego z Jezusem w tym doczesnym życiu? Zobacz objawienie Jana 4:9-11. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienie Jana 5:11-14. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły, amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Jezus kołacze do twoich drzwi i woła cię. Musisz dokonać świadomego wyboru, by otworzyć przed nim swe serce. Jak studiowanie ofiary Chrystusa i rozmyślanie o jego śmierci na krzyżu inspiruje cię do dokonania tego wyboru. Wtorek, 31 marca. Wieczna miłość. Po przedstawieniu naszego nędznego stanu Jezus mówi nam, że ten stan nie musi trwać w nieskończoność. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie Jana 3, 21. Dla niektórych z nas może to być najtrudniejsza walka, jaką przyjdzie nam stoczyć, zwykłe uznanie naszej słabości i ułudy samowystarczalności, przyjęcie napomnienia skierowanego przez Jezusa, okazanie skruchy oraz przyjęcie szaty sprawiedliwości Jezusa i uleczenie duchowego wzroku, abyśmy prawdziwie widzieli. Wspaniałe jest to, że Jezus dobrze rozumie nasz apatyczny i letni stan oraz współczuje nam, choć sam nigdy osobiście nie doświadczył takiego stanu. On mówi, zwycięzcy, jak i ja zwyciężyłem. Umierając dla naszego zbawienia, Jezus pokonał grzech i sam poniósł karę za grzechy całej ludzkości. On dobrze rozumie walkę, jaką toczymy z grzechem, i obiecuje nam skuteczną pomoc. Wielu ludzi przedstawionych w Biblii odpowiedziało na zaproszenie Boga, by zawrzeć z Nim przymierze. Jest to jeden z wątków przewijających się przez całe Pismo Święte. Gdy przyglądamy się tym ludziom, widzimy, że Bóg różnie postępował wobec nich w różnych czasach. Czego poniższe wersety uczą nas o tym, jak Bóg postępuje wobec ludzi w różnych sytuacjach. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:8-10. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:13. Rzekł tedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12:1-4. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Druga Księga Mojżeszowa 34:29. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. Bóg czasami fizycznie prowadził swoje dzieci, a innymi razy tylko do nich przemawiał, ale zawsze pragnął być blisko ludzi. Jakakolwiek jest twoja więź z Bogiem dzisiaj, On pragnie być blisko ciebie. Mówi o tym w słowach zapisanych przez proroka Jeremiasza. Z daleka ukazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem cię. Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana. Księga Jeremiasza 31:3-4. Czy twój dzień dopiero się zaczyna, czy już się kończy? Bóg tęskni za tobą i czeka, byś przyszedł do Niego. pragnie zacieśnić albo ustanowić twoją więź z nim. Jeśli brakuje ci takiej relacji, to tylko z twojej winy, a nie dlatego, że on tak zdecydował. Co w twoim życiu wymaga pokonania i odrzucenia, gdyż stoi na przeszkodzie twojej łączności z Bogiem. Środa, 1 kwietnia. Trwanie. Uczniowie podążali za Jezusem wąskimi schodami prowadzącymi z sali na piętrze na ulicę. Idąc razem do Getsemane w jedną z najważniejszych nocy w dziejach świata, przypuszczalnie nie uświadamiali sobie, jak ważne były ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane w sali na piętrze. Co oznaczają słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana 15:1-11? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Słowa wypowiedziane przez samego Jezusa opisują bliską więź, jaką Bóg pragnie mieć z ludźmi. Zwróć uwagę na słowo, które powtarza się aż 10-krotnie w tych wersetach, trwać. Trwać w Jezusie, to żyć w łączności z Nim. Tuż przed swoją śmiercią na krzyżu Jezus mówił o tym, jak ważne jest trwanie w Nim i jakie są praktyczne efekty więzi z Nim w naszym życiu. Otóż Jezus jest jak krzew winorośli, a my jak gałązki wszczepione w ten krzew. Dzięki trwaniu w Nim, łączności z Nim, rozwijamy się i owocujemy. Owoce nie pojawiają się same z siebie. Czasami możemy sprawiać pozory, jakbyśmy trwali w Nim, ale brak owocu dowodzi, że nie mamy z Nim łączności i prędzej czy później grozi nam usknięcie oraz odcięcie od krzewu. Ogrodnik oczyszcza owocujące latorośle, ale nieowocujący odcina całkowicie. Oczywiście, wszystkich nas czekają wyzwania i trudne chwile. Jeśli trwamy w Nim, takie trudności przyczynią się do obfitszego owocowania. Wydawanie owocu potwierdza, kim jesteśmy, uczniami Jezusa. Wydajemy owoc, by przynosić chwałę Jemu, a nie sobie. Trwanie w Jezusie oznacza przestrzeganie Jego przykazań, które są odzwierciedleniem Jego pięknego charakteru nacechowanego niesamolubną miłością. Trwanie w Jezusie przynosi wielką radość. Trwanie w Jezusie oznacza czynienie tego, czego On od nas oczekuje. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. Jeśli dobrze się nad tym zastanowić, trwanie w Jezusie jest częścią lekarstwa na nasz laodycejski stan. Zobacz objawienie Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ewangelia Jana 15:4. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jest to także sekret spełnienia oraz sensu życia na tym świecie i w wieczności. To zdumiewające, że tak łatwo zapominamy o radzie Jezusa. Jezus zapewnia każdego z nas, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem, trwajcie w miłości mojej. Ewangelia Jana 15:9. Miłość Jezusa jest najbardziej przekonującym argumentem pociągającym nas do Niego. Gdy poznajemy tę miłość, porusza nas ona do głębi oraz skłania do odpowiedzenia na nią miłowaniem Boga i bliźnich. Czwartek, 2 kwietnia. Sok. Czasami może się nam wydawać, że trwanie w Chrystusie jest czymś bardzo trudnym. Możemy wiedzieć, że tego potrzebujemy, ale natłok zajęć sprawia, że uważamy, iż jest to zbyt trudne dla nas. Podążanie za Bogiem jawi się wielu z nas jako największy ciężar, zwłaszcza gdy ktoś usilnie nas do tego wzywa i przekonuje. Tak motywowana religijność wydaje się niezmiernym trudem i zasadza się na pozorach, a nie na autentycznej zmianie serca. Oczywiście taka religijność nie ma nic wspólnego z tym, czego Bóg pragnie dla nas, to znaczy więzi opartej na wzajemnej miłości, a nie na uciążliwych regułach. Bóg prowadzi nas do dobrowolnej więzi z Nim opartej na naszym osobistym wyborze, podobnie jak On pierwszy wybrał nas, oraz na wzajemnej miłości i wolności. Czasami jesteśmy częściowo połączeni z krzewem winnym, ale tak naprawdę nie trwamy w nim każdym włóknem naszej istoty. Uczęszczamy na nabożeństwa, formalnie się modlimy i robimy to, co należy. Jednak wewnątrz czujemy, że więdniemy. Prawda jest taka, iż nie jesteśmy w stanie o własnych siłach trwać w Jezusie, podobnie jak gałązka nie jest w stanie sama wszczepić się w krzew. Bóg pierwszy nas umiłował i to od Niego pochodzi inicjatywa. Nasza odpowiedź jest zawsze tylko reakcją na to, co Bóg pierwszy uczynił dla nas. Jeśli przyjrzysz się, jak krzew winorośli przetrzymuje zimę, zauważysz coś naprawdę fascynującego. Otóż pąki na gałązkach ulegają wysuszeniu i niejako zostają odłączone od systemu podtrzymywania życia aż do wiosny. Gdy gleba zostaje ogrzana wiosną, korzenie krzewu zaczynają wchłaniać wodę, a sok zaczyna krążyć w pniu i gałęziach, tak iż dociera do pąków, a te ożywają i zaczynają się rozwijać. To sok krążący w krzewie umożliwia im życie i wzrastanie. Sok w krzewie winorośli jest jak Duch Święty w naszym życiu. Możemy być jak martwe gałązki, ale jeśli wybierzemy spędzanie czasu z Bogiem, to Duch Święty zadziała w nas jak sok płynący z korzeni i przywiedzie nas do życia, umożliwiając nam wzrastanie. Podobnie jak świadomie musimy wybrać trwanie w Jezusie, tak musimy również prosić, by Duch Święty działał w nas i podtrzymywał nasze duchowe życie. Jakie ważne przesłanie dla nas zawierają te wersety? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 11:13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Księga Jeremiasza 31:3. Z daleka ukazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Pierwszy list Jana 4:19. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. List do Rzymian 8:9-11. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. To Duch Święty daje nam wzrost oraz zapewnia nam życie i łączność z krzewem winnym. Musimy codziennie prosić o Ducha Świętego, który jest z nami na ziemi jako nasz pocieszyciel. Zobacz Ewangelia Jana 14:16-18. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Objawiający nam Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 15:26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie, przekonujący nas o grzechu. Zobacz Ewangelia Jana 16, 7-8. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Prowadzący nas do pełni prawdy. Zobacz Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Przeczytaj uważnie powyższą listę. Jak każda sfera działania Ducha Świętego wpływa na twoją więź z Bogiem. Piątek, 3 kwietnia. Do dalszego studium. Zanim przyszliśmy na ten świat, Bóg nas już umiłował. On zaplanował więź z nami i pragnie, byśmy go poznali. Poszukuje łączności z nami, jak dobry pasterz poszukuje zabłąkanej owcy. I zaprasza nas, byśmy trwali w Nim każdego dnia. Musimy tylko wybrać Go i odpowiedzieć Mu, a następnie zamienić naszą nędzę, niedolę i laodycejski stan na Jego wspaniałe dary. Podobnie jak wolno rosną gałązki winnego krzewu, tak i nasza więź z Bogiem rozwija się stopniowo, czasami szybciej dzięki upragnionym deszczom. Bez względu na tempo, w jakim wydajemy owoc w naszym życiu. Potrzebujemy codziennego zaopatrzenia, soku czerpanego z krzewu, Ducha Świętego, który umożliwia nam łączność z Jezusem. Trwanie w Chrystusie oznacza stałe przyjmowanie Jego Ducha i życie bezwarunkowo poddane Jego służbie. Kanał łączności między człowiekiem a Bogiem musi być stale otwarty. Jak gałęzie krzewu winnego stale czerpią soki z żywego krzewu, tak powinniśmy lgnąć do Jezusa i przez wiarę przyjmować od Niego siłę i doskonałość Jego własnego charakteru. Jak sucha i odłączona gałązka może zostać zjednoczona z żywym krzewem winnym? Jak może uczestniczyć w życiu i pokarmie żywego krzewu? Jedynie przez wszczepienie w krzew, przez najściślejszą możliwą więź. Włókno po włóknie i żyłka po żyłce gałązka łączy się z życiodajnym krzewem, aż życie krzewu stanie się jej życiem, a ona wyda owoc stosowny do natury krzewu. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad swoim życiem. Czy możesz wskazać wydarzenia, które doprowadziły cię do laodycejskiego stanu duchowego? Jakie wydarzenia przybliżyły cię kiedyś do Boga? 2. Ellen White napisała o stałym przyjmowaniu Ducha Świętego. Jak często modlisz się o Ducha Świętego? Jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś codziennie przyjmował Ducha Świętego? 3. Jak zmieniłby się nasz zbór, gdybyśmy wszyscy modlili się o Ducha Świętego gorliwiej i bardziej regularnie? 4. Bądź zupełnie szczery wobec siebie i oceń swoją więź z Bogiem. Jakie świadome decyzje musisz podjąć, by ta relacja była tak bliska, jak pragnie tego Bóg? Podsumowanie. Zanim zaczniemy wzrastać w więzi z Bogiem, musimy zastanowić się, jaki jest aktualny stan tej więzi. Jeśli jest to stan laodycejski, a my nie owocujemy, to Jezus ma skuteczne rozwiązanie naszego duchowego problemu, trwanie w Nim.